Kolejny slajd. Prawo antydyskryminacyjne. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku. Artykuł 1. Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudnić im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Artykuł 2. Dyskryminacja oznacza jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania z lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych, wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakikolwiek inny na zasadzie równości z innymi osobami. Kolejny slajd. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Obowiązki państwa. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wsparcia, którego mogą potrzebować przy korzystaniu ze zdolności prawnej. Zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Zapewnienie ochrony przed dyskryminacją, między innymi w zatrudnieniu, edukacji, ochronie zdrowia, życiu rodzinnym, dostępie do dóbr i usług. Zapobieganie ryzyku dyskryminacji wielokrotnej niepełnosprawnych kobiet i dziewczynek. Zapewnienie prawa wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie wraz z prawem dokonywania wyborów na równi z innymi osobami. Kolejny slajd. Artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej. Punkt 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Punkt 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Kolejny slajd. Ochrona przed dyskryminacją. Przepisy szczególne. Kodeks pracy. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, tak zwana ustawa wdrożeniowa, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kolejny slajd. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Ustawa, określając podstawowe zadania uczelni, wskazuje wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. W nawiasie artykuł 13 ustęp 1 punkt 2 zamknąć nawias. Oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, w badaniach naukowych. W nawiasie artykuł 13 ustęp 1 punkt 9 zamknąć nawias, przy czym uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia o profilu praktycznym nie jest obowiązana do wykonywania wspierania osób niepełnosprawnych odnośnie możliwości udziału w badaniach naukowych. Kolejny slajd. Katalog cech prawnie chronionych. Na slajdzie znajduje się tabelka składająca się z dwóch kolumn. W kolumnie lewej ustawa wdrożeniowa, w kolumnie prawej kodeks pracy. Ustawa wdrożeniowa, zamknięty katalog cech prawnie chronionych: płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna. Kodeks pracy, katalog rozszerzony o między innymi przekonania polityczne, przynależność związkową, wygląd, stan zdrowia, nosicielstwo wirusa HIV, tożsamość płciową, status społeczno-ekonomiczny, status aplikanta/aplikantki. Kolejny slajd. Zakres przedmiotowy. Kształcenie zawodowe, warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, przystępowanie i działanie w związkach zawodowych organizacjach pracodawców oraz samorządach, instrumenty i usługi rynku pracy, zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, oświata i szkolnictwo wyższe, usługi oferowane publicznie. Kolejny slajd – zakres ochrony przed dyskryminacją. Na slajdzie tabelka składająca się z dwóch kolumn. Po lewej stronie słowo pełny, po prawej ograniczony. Pełny – kształcenie zawodowe, warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, przystępowanie i działanie w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach, instrumenty i usługi rynku pracy. Ograniczony – zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, oświata i szkolnictwo wyższe, usługi oferowane publicznie. Kolejny slajd – oświata i szkolnictwo wyższe. Na slajdzie tabelka składająca się z dwóch kolumn. Po lewej stronie słowo ochrona, po prawej brak ochrony. Ochrona – rasa, pochodzenie etniczne, narodowość. Katerina brała udział w rekrutacji do Polskiej Wyższej Szkoły Artystycznej. Dyrektor uzasadnił odmowę jej przyjęcia, uznając, że polskie szkoły wyższe są dla Polaków, a nie dla Ukraińców. Brak ochrony. Dwuletni syn Tomasza jest od urodzenia zarażony wirusem HIV. Tomasz podał tę informację podczas rekrutacji do przedszkola. Odmówiono przyjęcia jego syna, uznając, że stwarzałby on zagrożenie dla zdrowia innych dzieci. Kolejny slajd – formy dyskryminacji. Dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do nierównego traktowania lub jego nakazywanie. Kolejny slajd – dyskryminacja bezpośrednia. Mniej korzystne traktowanie osoby z powodu cechy prawnie chronionej niż innej osoby w sytuacji porównywalnej. Płaszczyzny porównawcze. Sytuacja teraźniejsza – traktuje się. Sytuacja przeszła – traktowano. Sytuacja hipotetyczna – traktowano by. Sprawca, strzałka, poszkodowany. Kolejny slajd – dyskryminacja bezpośrednia. Ze względu na postrzegalną cechę osoby, związek osoby z inną osobą, błędne przypisanie cechy prawnie chronionej. Test gdyby nie. Kolejny slajd – dyskryminacja bezpośrednia. Zasada pierwsza. Nie można usprawiedliwić bezpośredniej dyskryminacji związanej z wymienionymi w przepisach cechami. Zasada druga. Istnienie dyskryminacji nie zależy od motywacji lub zamiaru osoby dyskryminującej. Badaniu podlega sam fakt mniej korzystnego traktowania. Kolejny slajd. Dyskryminacja pośrednia. Gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka może doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób określonego pochodzenia rasowego lub etnicznego, określonej religii, przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, w nawiasie podstawy nielegalnej dyskryminacji, zamknąć nawias, w stosunku do innych osób, chyba że. Kolejny slajd, dyskryminacja pośrednia. Taki przepis, kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasadniona zgodnym z prawem celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. Kolejny slajd. Dyskryminacja pośrednia. Elementy dyskryminacji pośredniej. Kryterium pozorności. Pozornie neutralne postanowienie. Zastosowane kryterium lub działanie. Kryterium skutku regulacji. Wystąpienie lub możliwość wystąpienia niekorzystnych dysproporcji lub szczególnie niekorzystnej sytuacji. Kryterium zbiorowości. Wystąpienie skutków w stosunku do wszystkich lub znacznej liczby osób należących do grupy wyróżnionej ze względu na cechę. Kolejny slajd. Dyskryminacja pośrednia. Możliwe jest uzasadnienie dyskryminacji pośredniej przy spełnieniu ściśle określonych warunków. Test trzech pytań. Kolejny slajd. Dyskryminacja pośrednia. Test trzech pytań. Czy dany przepis, kryterium lub praktyka ma zgodny z prawem cel. Czy środki mające służyć osiągnięciu tego celu są odpowiednie oraz konieczne? Czy cel nie mógłby zostać osiągnięty w inny sposób? Czy została zachowana zasada proporcjonalności między ciężarem dyskryminacji a interesem dyskryminującego? Kolejny slajd. Molestowanie. Niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, religią, przekonaniami, niepełnosprawnością, wiekiem, orientacją seksualną, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby oraz stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Kolejny slajd. Molestowanie i molestowanie seksualne. Zachowanie niepożądane. Nawiasie konieczność sprzeciwu, zamknąć nawias. Wystarczające jest zachowanie jednorazowe. Naruszenie godności jest celem lub skutkiem zachowania. W nawiasie działanie nie musi być objęte zamiarem sprawcy, sprawczyni, zamknąć nawias. Nie musi prowadzić do negatywnych skutków w postaci np. odmowy wykonania usługi lub rozwiązania umowy zlecenia. Stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Molestowanie seksualne. Zachowanie musi odnosić się do płci lub mieć charakter seksualny. Kolejny slajd. Zachęcanie, nakazywanie. Odpowiedzialność nie jest zależna od wystąpienia zachowania dyskryminującego. Zachęcanie nie musi być wyrażane wprost, może polegać na przykład na dawaniu przyzwolenia na praktyki dyskryminacyjne. Nakazywanie musi być wyrażone wprost, na przykład poprzez polecenia służbowe. Kolejny slajd. Działania odwetowe. Ochrona osób korzystających z uprawnień przysługujących z tytułu nierównego traktowania, udzielających jakiekolwiek wsparcie osobom korzystającym z uprawnień. Ochrona przysługuje już od momentu podjęcia pierwszych kroków zmierzających do przestrzegania zakazu dyskryminacji. Kolejny slajd. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Odszkodowanie. Skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, w nawiasie charakter penalny. Wyrównanie rzeczywistej straty i utraconych korzyści, w nawiasie tego, co poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie naruszono zasady równego traktowania. Wyrównanie szkody majątkowej i niemajątkowej, w nawiasie charakter zadośćuczynienia. Brak gwarancji minimalnej wysokości. Kolejny slajd. Zasada przeniesionego ciężaru dowodu. Uprawdopodobnienie przez osobę dyskryminowaną faktu naruszenia zasady równego traktowania powoduje obowiązek udowodnienia przez pozwanego braku naruszenia tej zasady. Kolejny slajd. Praktyczne narzędzia reagowania na naruszenie praw osób niepełnosprawnych. Wskazówki dla studentów, studentek. Procedury wewnątrzuczelniane. Sposoby interwencji. Interwencja bezpośrednio u prowadzącego zajęcia. W nawiasie, jeśli naruszenie dotyczy sposobu prowadzenia zajęć, przeprowadzenia egzaminów, zaliczenia konkretnych zajęć i tym podobne. Interwencja u kierownika jednostki naukowej, interwencja u kierownika wydziału, interwencja w uczelnianym biurze obsługi osób z niepełnosprawnościami. Kolejny slajd. Praktyczne narzędzia reagowania na naruszanie praw osób niepełnosprawnych. Wskazówki dla studentów, studentek. Procedury wewnątrzuczelniane, zalety. Nieformalne postępowanie. Rozwiązanie problemu może być efektywne i natychmiastowe. Może przynieść efekt edukacyjny i prewencyjny. Będzie widocznym znakiem troski uczelni o prawa studentów, studentek z niepełnosprawnościami. Postępowanie wyjaśniające może być, jeśli jest taka wola stron, ograniczone jedynie do wiadomości władz, bez konieczności powiadamiania opinii publicznej. Kolejny slajd. Praktyczne narzędzia reagowania na naruszanie praw osób niepełnosprawnych. Wskazówki dla studentów, studentek. Procedury wewnątrzuczelniane, zalety. W każdym przypadku jest możliwość poproszenia o asystę, towarzyszenie, np. przedstawicieli samorządu studenckiego albo osoby zaufanej. Mniejsze koszty emocjonalne dla studenta, studentki. Oszczędność czasu w dochodzeniu swoich spraw. Szybko zażegnana sytuacja konfliktowa, naruszenie prawa pozwala na utrzymanie właściwej atmosfery w miejscu studiowania. Kolejny slajd. Praktyczne narzędzia reagowania na naruszanie praw osób niepełnosprawnych, wskazówki dla studentów, studentek, procedury pozauczelniane. Interwencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w nawiasie jest to tak zwany Krajowy Organ do Spraw Równego Traktowania oraz organ monitorujący wdrażanie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Interwencja w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw równego traktowania. Interwencja w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zwrócenie się do organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami z prośbą o wsparcie interwencję. Kolejny slajd. Praktyczne narzędzia reagowania na naruszanie praw osób niepełnosprawnych. Wskazówki dla studentów, studentek. Procedury pozauczelniane. Interwencja w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w nawiasie, jeśli naruszane są przepisy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Pozew cywilny o odszkodowanie za dyskryminację w edukacji lub za naruszenie dóbr osobistych. Odwołanie od decyzji władz uczelni na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w nawiasie, na przykład na decyzję w sprawach przyjęcia na studia, decyzję w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie. Kolejny slajd. Praktyczne narzędzia reagowania na naruszanie praw osób niepełnosprawnych. Wskazówki dla studentów, studentek. Procedury pozauczelniane, zalety i wady. Konieczność znajomości procedur prawnych. Możliwe długie postępowania administracyjne i administracyjno-sądowe, ujawnienie sprawy na zewnątrz uczelni, możliwe zainteresowanie osób trzecich, ważny aspekt edukacyjny dla środowiska uczelnianego, może przyczynić się do wprowadzenia kompleksowych rozwiązań lub do wyeliminowania naruszających prawo systemowych praktyk. Kolejny slajd. Praktyczne narzędzia reagowania i prewencji na naruszenie praw osób niepełnosprawnych. Wskazówki dla kadry zarządzającej uczelni. Procedury wewnątrzuczelniane. Rozwiązania instytucjonalne. Systematyczne podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników kadry uczelnianej, w tym kadry zarządzającej. Instrumenty prewencyjne i badawcze. Kolejny slajd. Rozwiązania instytucjonalne. Uczelnia ustanawia zespół lub wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację działań na rzecz grup zagrożonych dyskryminacją z powodu niepełnosprawności. Kolejny slajd. Rozwiązania instytucjonalne. Efektywne wdrażanie polityki niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy jej założenia oraz cele, w nawiasie krótko, średnio i długookresowe, zamknąć nawias, są realizowane w określonych ramach instytucjonalnych. Instytucje te gwarantują zapewnienie odpowiedzialności za wykonywanie konkretnych działań zaplanowanych w ramach polityki równości. Kontynuację wdrażania tej polityki w przypadku zachodzących zmian osobowych w strukturze uczelni, bieżące monitorowanie postępów we wdrażaniu polityki równego traktowania i jej instrumentów, np. uczelnianych planów równości, czyli prowadzenie okresowych ocen rezultatów wprowadzonych działań, audyt i krytyczne badanie prowadzonych działań. Kolejny slajd – podnoszenie świadomości kadry. Systematyczne podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników kadry uczelnianej, w tym kadry zarządzającej. Osoby realizujące poszczególne zadania na uczelni, w nawiasie zarządcze, edukacyjne, administracyjne, zamknąć nawias, uznają wagę, mają wiedzę i kompetencje, aby realizować zadania uczelni związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i zasadą równości ze względu na niepełnosprawność. Kolejny slajd. Instrumenty prewencyjne i badawcze. Uczelnia włącza perspektywę równego traktowania bez względu na niepełnosprawność, zarówno w swoje działania, jednostki jej podległe, jak i do działań świadczonych na rzecz studentów, studentek i pracowników. Uczelnia może zdecydować się na kompleksowy, uczelniany plan równości, w którym wyznacza cele i działania, jakie planuje podjąć, by osiągnąć równość i skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji na swoim terenie. Kolejny slajd. Instrumenty prewencyjne i badawcze. Skuteczne instrumenty przeciwdziałania naruszaniom prawa studentów, studentek i pracowników z niepełnosprawnościami opracowuje się poprzez systematyczne badanie sytuacji osób zagrożonych dyskryminacją, identyfikowanie możliwości uczelni i barier w realizacji działań w obszarze równego traktowania osób niepełnosprawnych. Badanie można przeprowadzić poprzez wykorzystanie statystyk własnych uczelni, statystyk instytucji publicznych, zainicjowanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi lub ekspertami w dziedzinie równego traktowania osób niepełnosprawnych. Kolejny slajd. Instrumenty prewencyjne i badawcze. Uczelnia systematycznie monitoruje realizację przyjętych rozwiązań na rzecz równego traktowania osób niepełnosprawnych lub na bieżąco wprowadza odpowiednie zmiany. Monitoring to zaplanowana, usystematyzowana, prowadzona według przyjętego schematu analiza podjętych działań równościowych, antydyskryminacyjnych. Monitoring ma służyć sprawdzeniu, czy podjęte działania odnoszą pożądany skutek, czy też nie, czy przyczyniają się do zmiany lub i poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych zagrożonych dyskryminacją, czy wręcz przeciwnie. Kolejny slajd. Instrumenty prewencyjne i badawcze. Monitoring sytuacji osób niepełnosprawnych na uczelni może przyjąć następujące formy. Procedury zapewniania jakości, użycie alternatywnych wskaźników i innych metod badania wpływu, kwestionariusze, badania, ankiety, w nawiasie także anonimowe, elektroniczne systemy skargowe, inne narzędzia do uzyskiwania informacji zwrotnej, w nawiasie na przykład grupy fokusowe. Kolejny slajd. Strony, które warto odwiedzić. www.tus.org.pl, www.niepełnosprawnik.pl, www.konwencja.org.pl, www.tetraplegik.com, www.far.org.pl, www.niepełnosprawni.pl, www.pion.pl, fundacjawismajor.pl, pisane przez V, www.pzg.łódź.pl, kulawawarszawa.pl, www.tpsw.pl.